Jak na jest prawie,
Pogotowie radiowe.
Krzysztof Mysiak i Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się w to poniedziałkowe popołudnie w programie Pogotowie Radiowe, a spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku od godziny 12 do 13. W tych audycjach pomagamy naszym słuchaczom w trudnych sprawach, radzimy, podpowiadamy, a także odpowiadamy na wszelkie pytania. Również Państwa wspieramy, to między innymi pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania, czy załatwieniu spraw urzędowych, na przykład spraw z pozoru prostych, z którymi w jakiś niezrozumiały sposób nie można sobie samemu poradzić, a wszystkie dotychczasowe próby nie przyniosły rezultatu. Ale także ostrzegamy przed nieuczciwymi producentami, akwizytorami, czy też sprzedawcami, a nasi eksperci udzielają porad, w tym z zakresu prawa. Przedstawiamy również tych, którzy pomagają innym i apelujemy o pomoc dla tych, którzy takiego wsparcia potrzebują. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby coś zgłosić, ma jakiś problem, wątpliwości czy pytanie i potrzebuje naszej pomocy, może się z nami kontaktować dzwoniąc pod całodobowy numer zgłoszeniowy. Przypominam 815 33 11 11. Czynny 7 dni w tygodniu do Państwa dyspozycji. Można do nas także pisać Polskie Radio Lublin Obrońców Pokoju 2 albo wysyłając maile na pogotowie@radio.lublin.pl. Każde zgłoszenie od Państwa przeczytamy, czy też odsłuchamy, oddzwonimy i zastanowimy się, czy i jak możemy Państwu pomóc. Archiwum programu można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe. Także jeżeli ktoś nie zdąży zapamiętać porad, czy chciałby posłuchać ich ponownie, to właśnie jest taka możliwość. A co przygotowaliśmy na dziś? Trwa zbiórka środków dla półtorocznej Emilki, u której wykryto krytyczną wadę serca. To oznacza, że musi jak najszybciej przejść operację ratującą życie. Bez niej jej serduszko może się zatrzymać w każdej chwili, a to operacja w USA. A jej koszt przekracza możliwości finansowe rodziny, stąd organizowane są zbiórki. W programie między innymi powiemy, jak możemy pomóc i włączyć się do akcji. A w drugiej części programu będą informacje dla konsumentów, a ponadto zaprosimy do wysłuchania kolejnego odcinka cyklu Puls Regionu, a około 12.50 rozpocznie się poradnik w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe do 13.00 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Rozpoczynamy od apelu o pomoc, o wsparcie finansowe. Półtoroczna Emilka, u której wykryto krytyczną wadę serca, potrzebuje naszej pomocy. Musi jak najszybciej przejść operację ratującą życie. Bez niej jej serduszko może się zatrzymać w każdej chwili. A to kosztowna, ale skuteczna operacja w Stanach Zjednoczonych. Jej koszt przekracza możliwości finansowe rodziny. Stąd organizowane są różne zbiórki, licytacje i inne akcje, by jak najszybciej zebrać określoną kwotę. O czym powie mama dziewczynki Ewelina Taczała.
Emilka przez całą ciążę, może tak zacznę, nie wykazywało nic, że coś jest nie tak z serduszkiem. Dopiero podczas porodu, kiedy lekarze zabrali małą na badania, okazało się, że ma szmer. Już tak naprawdę na oddziale w szpitalu na Kraśnickich postawili trafną diagnozę, że córka ma anomalię Epsteina. Jej stan był bardzo poważny, dlatego ją przetransportowali do szpitala dziecięcego u nas w Lublinie. Tam przeprowadzono szereg badań. Była pod inkubatorem, przyjmowała na stole leki. To był lek Prostin, który kilkukrotnie próbowano odstawić do momentu uzyskania odpowiednich tak jakby parametrów. Dopiero za trzecim razem, jak dobrze pamiętam, udało się odstawić ten lek i ustabilizowano właśnie jej stan, tak. Od tamtej pory też właśnie przyjmuje na stałe leki.
W jakim wieku jest obecnie Emilka i jak funkcjonuje?
Emilia ma 17 miesięcy. Jest wspaniałą, wesołą dziewczynką. W ogóle jako tako, jak ktoś przychodzi obok nas, nie zauważyłby, że jest chora, prawda? Dopiero jak biega i słychać, jak ciężej oddycha, czy zaczynają jej sinieć usta, dopiero wtedy wiadomo, że coś jest nie tak, prawda? Najcięższe było to, kiedy zabrali mnie Emilkę, mogłam ją zobaczyć dopiero po 3 tygodniach, tak? Pojawiły się też u mnie jakieś problemy, prawda? Więc ta taka nieobecność mnie przy niej też była dosyć taka bolesna. Ale na szczęście lekarze bardzo dobrze się nią opiekowali i po miesiącu wyszła do domu tak naprawdę. Zostały ustabilizowane i wszystkie parametry. I od tamtej pory jesteśmy po prostu pod stałą opieką kardiologiczną. Tutaj w Lublinie jeździmy też do Katowic oraz konsultujemy wszystkie badania z ośrodkiem, który ma docelowo przeprowadzić operację córce w Pittsburghu, dr Da Silva, tak, w Stanach Zjednoczonych. Tam też właśnie będzie operacja Emilki, na którą właśnie zbieramy pieniążki. To koszt ponad 1 000 000 złotych. Jest to nowatorska operacja, tak? Jest to operacja metodą Stożka. Dzięki tej operacji, to jest jedna operacja, dzięki której serce Emilii będzie sprawne. Będzie możliwość nawet odstawienia wszystkich leków i córka będzie po prostu zdrowa, tak? Będzie miała zdrowe serce. Także dlatego dążymy do tego i zrobimy wszystko, żeby dziecko miało sprawne serce, tak?
Kiedy ta operacja
będzie? Operacja odbędzie się, jak uzbieramy pieniążki tak naprawdę, wtedy zostanie ustalony termin. Aktualnie zbieramy, ale musimy przyspieszyć, bo jej stan się pogorszył. Spadła jej saturacja, zaczyna się coraz bardziej męczyć, jest już prawa komora dosyć bardzo powiększona w stosunku do lewej. Także właśnie w związku z tym musimy po prostu przyspieszyć tą zbiórkę.
Już po przerwie powiemy, jak możemy pomóc, jak wspierać akcję i gdzie można wpłacać pieniądze. Radio Lublin.
Ja dzwonię w sprawie.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie apelujemy o pomoc finansową dla małej Emilki, która urodziła się w ubiegłym roku z krytyczną wadą serca i potrzebuje kosztownej operacji w Stanach Zjednoczonych. Kosztownej, ale skutecznej. Potem będzie miała szansę żyć tak jak inne zdrowe dzieci. Musi przejść operację jak najszybciej, stąd organizowane są zbiórki środków. Teraz powiedzmy, gdzie się odbywają i jak możemy dołączyć do akcji.
Zbiórka odbywa się na stronie Się Pomaga, tak? Tutaj też założyliśmy dla małej taką grupę licytacyjną, aby wesprzeć tą zbiórkę, gdzie tak naprawdę wszyscy mogą nam pomóc poprzez wystawianie jakichś przedmiotów, tak? Czy prowadzimy też w szkołach zbiórki nakrętek? No robimy wszystko, tak? Robimy wszystko, żeby uzbierać tą wymaganą kwotę.
Jaka kwota musi być uzbierana, żeby zaplanować tą operację?
To jest około 170 tysięcy dolarów, czyli tam troszeczkę ponad poniżej 1 000 000, tak?
Czyli całość musi być
uzbierana? Musi być całość uzbierana kwota, no praktycznie tak, bo to tam niedużo się różni. Musimy uzbierać tam w granicy 1 200 000. Więc to praktycznie całość musi być uzbierana, żebyśmy mogli ustalić termin.
Zbiórki licytacyjne, gdzie są organizowane?
Licytacja odbywa się na grupie na Facebooku, tak? Także każdy może do tej grupy dołączyć i wystawić przedmiot. Tak naprawdę wszystko, co jest możliwe, tak? Czym każdy chciałby się podzielić.
Jak to jest nazwane?
Serduszko Emilki Licytacje.
Oprócz tego jest zbiórka na Się Pomaga.
Tak. Się Pomaga Emilia Taczała. I tam właśnie docelowo trafiają też pieniążki ze zbiórek, czy też ze zbiórek publicznych, na których zbieramy. Będziemy też zbierać właśnie, niedługo będzie finał żużlu motoru. Tam też będziemy zbierać pieniążki dla Emilki. Czy też właśnie planujemy też docelowo w różnych miejscach typu kościoły, festyny będą na pewno organizowane też dla małej. Także na tym się aktualnie skupiamy. 25 na pewno na motorze, tak.
Czyli tam będzie można do puszek.
Tak, zgadza się.
Oprócz tej operacji potem jeszcze będzie z pewnością jakaś kosztowna i długotrwała rehabilitacja.
Tak. I wszystkie kontrole u lekarzy, u specjalistów, tak. Na pewno rehabilitacja. To wszystko się tak naprawdę okaże już po operacji.
Emilia jest podopieczną fundacji?
Tak, Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą.
Tam też można wpłacać.
Tak. Też jest taka możliwość, czy poprzez przelew tradycyjny, tak, czy internetowo, czy poprzez SMS-a.
Czyli wystarczy wejść na stronę fundacji i tam będą wszystkie informacje.
Zgadza się. Wystarczy wpisać jej imię i nazwisko Emilia Taczała i pojawi się podopieczna, tak. Oraz wszystkie informacje dotyczące jej choroby i sposobu, w jaki można ją wesprzeć. Wraz z mężem bardzo prosimy o pomoc dla naszego dziecka. Jest to dla nas trudne. ponieważ tak naprawdę od tej zbiórki zależy jej życie. A wiem, że każda złotówka ma znaczenie, dlatego każdy, kto może, niech wesprze naszą akcję. Udostępnienie też ma znaczenie. Dzięki temu cały rozgłos zbiórki będzie większy, tak? Przez to więcej osób będzie mogło pomóc Emilce i dzięki temu zbieramy szybciej pieniążki na operację.
Apelowała mama Emilki, Ewelina Taczała. Zachęcamy Państwa, jeżeli ktoś chciałby wesprzeć, mógłby wesprzeć akcję i Emilkę zachęcamy. Brakuje jeszcze dużej sumy. Przypominam, na Się Pomaga na Facebooku. Serduszko dla Emilki. Można też wpłacać na konto Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Wszędzie tam, gdzie się pojawia Emilka Taczała. Serduszko dla Emilki. Można też szukać puszek na różnych imprezach sportowych czy kulturalnych. Emilia Taczała.
Pogotowie radiowe.
A teraz mamy informacje dla konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał skargi dotyczące pobierania opłat za połączenia z infoliniami od klientów sieci komórkowych, na przykład przy składaniu reklamacji lub zgłaszaniu awarii, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny.
Postawiłem Orange Polska zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, za co grozi kara do 10% obrotu. Otrzymaliśmy skargi dotyczące opłat za połączenia z infoliniami obsługowymi Orange i New Mobile, służącymi do zgłaszania usterek i reklamacji. Konsumenci byli nieświadomi, że połączenia z infolinią są płatne, nawet w sytuacji, gdy w ramach wybranego pakietu mają nielimitowane rozmowy. Płatność była pobierana również za czas oczekiwania na połączenie z konsultantem. W taryfach, w których konsumenci nie są obciążani kosztami za połączenia z numerami komórkowymi, połączenie z udostępnionym przez Orange numerem komórkowym infolinii powinno być bezpłatne. Drugą zakwestionowaną praktyką jest pobieranie opłat za diagnozę, czy do zgłaszanego przez konsumenta w postępowaniu reklamacyjnym uszkodzenia doszło oraz tego, która ze stron przyczyniła się do jego powstania. Naliczenie opłaty następuje już po dokonaniu diagnozy uszkodzenia. Wzywając technika, konsument nie wie, czy usługa będzie odpłatna, czy nie, co może powodować wątpliwości o tym, czy zdecydować się na naprawę. Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego przedsiębiorcy świadczącego usługi jest bezpłatne sprawdzenie zasadności kierowanych do niego zgłoszeń reklamacyjnych.
Skargi dotyczą też naruszenia praw konsumenta przez dilera samochodów.
Postawiłem zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w spółce Autocentrum AAA Auto, sprzedawcy używanych samochodów. Na terenie Polski Autocentrum posiada 14 salonów, m.in. w Warszawie, Wrocławiu czy Łodzi. Samochody prezentowane są również na portalach aaauto.pl oraz otomoto.pl. Zgodnie z naszymi ustaleniami oraz sygnałami otrzymanymi od konsumentów, klienci nie byli informowani o ostatecznej cenie samochodu w chwili podejmowania decyzji o zakupie. Brakowało informacji, że podczas transakcji do ceny auta zostanie doliczona opłata w wysokości około 1300 zł za dodatkową usługę. Klienci dowiadywali się o tym dopiero podczas wizyty w salonie. Opłata była rozmaicie uzasadniana, na przykład jako opłata za przygotowanie auta, za dezynfekcję czy za sprawdzenie legalności pojazdu. Ponadto koszt produktu ubezpieczeniowego był automatycznie uwzględniany w cenie pojazdu, nawet jeśli konsumenci nie zamierzali go kupić. W oddzielnym postępowaniu zakwestionowaliśmy także warunki umów stosowane przez Autocentrum AAA Auto, bowiem klauzule stosowane w umowach sprzedaży mogły umożliwiać spółce uchylenie się od odpowiedzialności za ewentualne wady pojazdu. Cena dla konsumentów jest podstawową informacją decydującą o wyborze, a sprzedaż pojazdów musi odbywać się na zrozumiałych zasadach. W spółce Autocentrum AAA Auto grozi kara do 10% rocznego obrotu i konieczność zaprzestania praktyk.
Więcej informacji, a także cennych porad dla konsumentów możemy znaleźć na stronie urzędu uokik.gov.pl. A teraz w pogotowiu radiowym mamy dla Państwa kolejny odcinek cyklu Puls Regionu.
Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Puls Regionu. Magazyn lubelskich funduszy europejskich.
Odwiedzając różne zakątki naszego województwa, cały czas obserwujemy, jak wiele się na Lubelszczyźnie zmieniło. Mamy nadzieję, że dzięki naszym audycjom Wy również, drodzy słuchacze, przekonujecie się o tym razem z nami.
Gdzie się dziś wybrałeś?
Właśnie odwiedzam Wikarówkę w Kazimierzu Dolnym. Miejsce niezwykłe, w którym czas się zatrzymał, by historia mogła zatoczyć koło.
Zapowiada się ciekawie. Opowiesz coś więcej?
W odnowienie zabytkowego kompleksu składającego się z trzech budynków zaangażowało się Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne pod wezwaniem Świętej Anny, kontynuujące tradycję Fundacji dla Starców i Kalek powołanej, uważajcie, w XVI wieku. Nieduży budynek znajdujący się w pobliżu Kazimierskiego Kościoła ma więc niezwykle bogatą historię.
Skąd wzięła się nazwa Wikarówka?
Nazwa budynku pochodzi od osoby, która przeważnie w nim zamieszkiwała, czyli od wikarego, posługującego w pięknym kościele położonym tuż obok.
Kościół, fundacja, kto dziś będzie twoim przewodnikiem?
O niezwykłej historii tego miejsca, trudach renowacji oraz dawnej i dzisiejszej działalności fundacji porozmawiamy z paniami, które zaoferowały się być naszymi przewodniczkami po wikarówce.
Joanna Rządkowska, prezes zarządu Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pod wezwaniem Świętej Anny.
Nazywam się Zofia Wiśniewska.
Jestem pewien, że nasi słuchacze chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na temat historii wikarówki. Co więc o niej wiemy?
Historia wikarówki to jest historia Polski od XVI wieku. Jak w Polsce się dobrze powodziło, był rozkwit XVI wiek gospodarczy, to i nasze miasteczko jako główny punkt przeładunku zboża z Ukrainy, z Lubelszczyzny osiągało niesamowite przychody i stąd te wspaniałe zabytki, jakie są w Kazimierzu. Ponieważ w tamtych czasach osobami niepełnosprawnymi i staruszkami zajmował się kościół przy współpracy mieszczan, ludzi, wieśniaków, to tak też było i w Kazimierzu. Powołany do życia ośrodek pod nazwą Fundacja dla Starców i Kalek nagromadził od założenia w XVI wieku do 1954 roku, do ustawy martwej ręki tak zwanej, kiedy zabrali wszystkie dobra kościołowi, około 60-70 hektarów. W XX wieku już państwo polskie, które powstało po I wojnie światowej, przejęło funkcję kościoła opieki nad osobami niepełnosprawnymi i staruszkami. W przypadku Kazimierza fundacja istniała cały czas do 1954 roku. Całe to gospodarstwo przejęło państwo, gmina, ale Kazimierzacy też się bardzo starali o to. Pisali w 1956 roku, jest taka lista Rady Parafialnej. 1956 rok to był też czasy takie, że tak powiem, stalinowskie. Pisali do Lubelskiej Rady Wojewódzkiej, że nie mają co z tymi staruszkami zrobić. No ale niestety historii się nie dało cofnąć. Po upadku komuny były starania o przejęcie tego już nie tyle majątku, co tak zwanej resztówki po Fundacji Świętej Anny, bo jak był jakiś duży majątek, coś tam z niego zostało, to się nazywało to resztówką. No i my, żeby zachować tą tradycję i żeby pamięć nie zginęła od działalności tej fundacji, zaczęliśmy starania. Kupiliśmy tą wikarówkę, za 1% wikarówka przeszła na własność stowarzyszenia i wtedy zaczęliśmy, jak mieliśmy już własność, zaczęliśmy starania w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie.
Czy można powiedzieć, że obecna działalność fundacji w wikarówce jest pewnego rodzaju kontynuacją tej sprzed kilku wieków, a dokładniej z XVI wieku, prowadzonej na terenie tak zwanego szpitala?
Kazimierskie Stowarzyszenie kontynuuje działalność fundacji dla starców i kalek i stąd przeznaczenie wikarówki dla osób potrzebujących, dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych. Oprócz budynku wikarówki do fundacji należał szpital świętego Łazarza, który pełnił funkcję przytułku. Były miejsca dla sześciorga osób, trzy miejsca dla kobiet i trzy dla mężczyzn. Chcemy wypełnić testament naszych przodków, bo Fundacja Świętej Anny została właśnie do tego celu powołana, a powstałe stowarzyszenie kontynuuje tę działalność.
Burzliwa jest bez wątpienia historia Kazimierza i zlokalizowanej w nim wikarówki. Ta historia to ogień i woda. Proszę powiedzieć, jaki wpływ miały te dwa żywioły na miejsce, w którym się znajdujemy.
Pożary, proszę pana, były zawsze, jak były pożary w Kazimierzu. Najazd szwedzki. Przyszedł Chmielnicki. No i był Kazimierz złupiony.
Jesienią 2019 roku rozpoczęły się prace budowlane na terenie wikarówki.
Panowie, którzy tu przygotowywali plac pod budowę, żeby postawić fundamenty, musieli się dokopać do twojego gruntu. Kopali i nie mogli się dokopać. Ale ksiądz tu przyszedł też z pomocą i wyjaśnił, że na starych jakichś rycinach jest właśnie to miejsce, gdzie jest ta wikarówka, że tam sobie gąski i kaczki pływają. To znaczy, że był jakiś staw. A poza tym Wisła podniosła swoje koryto.
Oddanie budynku nastąpiło 30 listopada 2021 roku.
Skąd wziął się pomysł, by odnowione budynki przeznaczyć między innymi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami?
bo zależy nam, aby osoby starsze, osoby niepełnosprawne nie pozostawały wykluczone, aby miały swoje miejsce, do którego będą przychodzić. I to jest właśnie istota tej naszej działalności, a jednocześnie cieszymy się, że po wielu latach wikarówka jest i wikarówka będzie służyła ludziom starszym, niepełnosprawnym, potrzebującym.
Jakiej pomocy mogą spodziewać się te osoby w wikarówce?
W chwili obecnej działa świetlica dla seniorów. Prowadzone są warsztaty nauki rysunku i malarstwa, warsztaty kulinarne, warsztaty manualne. Prowadzimy również świetlice dla dzieci i młodzieży. Oprócz tego prowadzone są przez podmioty z zewnątrz warsztaty. Na przykład niedawno odbyły się warsztaty kulinarne prowadzone przez lokalną grupę działania Zielony Pierścień. Cały czas budynek jest udostępniany. Przychodzą tutaj osoby starsze, dobrze, że mogą się spotykać, że mają godne, naprawdę godne warunki, aby tutaj przebywać.
Zbierając materiały do dzisiejszej rozmowy, uzyskałem informację, że w Kazimierzu jest deficyt miejsc dla osób starszych i niepełnosprawnych i to właśnie Państwo wypełniacie taką lukę.
Tak, bo najczęściej te osoby dojeżdżają do Puław, także na terenie Kazimierza, a wiem, że jest takie zapotrzebowanie. Nie było miejsca, gdzie osoby niepełnosprawne, osoby starsze mogłyby spotykać się, mogłyby mieć swoje miejsce.
Wikarówka w ostatnim czasie podobno pomaga także uchodźcom z Ukrainy. W jaki sposób?
Przeprowadziliśmy zbiórkę artykułów higienicznych i sanitarnych do świetlicy prowadzonej przez stowarzyszenie. Będą mogły również uczęszczać dzieci z Ukrainy. W sobotę odbywają się nabożeństwa prawosławne w kościele świętej Anny. Wikarówka jest udostępniona dla osób, które uczestniczą w tych nabożeństwach.
Wikarówka istnieje od wieków, ale w obecnym kształcie działa od niedawna. A jakie są plany na przyszłość?
Docelowo staramy się, aby tutaj w wikarówce powstał środowiskowy dom samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu średnim. I taki wniosek Urząd Miasta już złożył. Czekamy na decyzję, na rozstrzygnięcie.
Czy odbudowanie wikarówki i kontynuacja tradycji Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pod wezwaniem Świętej Anny byłyby możliwe bez środków uzyskanych z funduszy europejskich?
No myślę, żeby to było niemożliwe. Dzięki tym funduszom mogliśmy odbudować, zrekonstruować wikarówkę. Otrzymaliśmy ponad 7 200 000, z czego tych funduszy europejskich ponad 5 milionów. To są sumy ogromne, raczej no nie do zdobycia w inny sposób.
Bardzo dziękuję paniom za rozmowę.
Dziękuję.
Dziękuję za rozmowę.
Wikarówka, chociaż przez wieki mocno zniszczona, nigdy nie została do końca zapomniana. To także wielka zasługa księdza Tomasza Lewniewskiego, który, choć nie był dzisiaj z nami, jest jedną z kluczowych postaci w całej tej historii. Oprócz księdza, także szereg innych osób swoim uporem i chęcią ponownego niesienia pomocy w tym właśnie miejscu udowodnił, że przy odpowiednim wsparciu możemy więcej. Przy wsparciu funduszy europejskich. Życzymy Wam, drodzy słuchacze, podobnej siły i wiary. Pamiętajcie, że dzięki środkom unijnym i determinacji w działaniu możemy więcej.
Dziękujemy za dziś. Myślę, że historia wikarówki wiele nas nauczyła i część słuchaczy zachęciła do tego, by poznawać lepiej okolice, w której mieszkamy i przywracać jej dawną świetność. Na zakończenie, jak zwykle zachęcamy do śledzenia strony www.rpolubelskie.pl oraz zapraszamy do słuchania naszych kolejnych audycji o lubelskich funduszach europejskich.
Do usłyszenia wkrótce. Rafał Dąbrowski, kłaniam się nisko.
Audycja dofinansowana z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Radio
Lublin. A w Radiu Lublin trwa pogotowie radiowe. Teraz czas na poradnik w języku ukraińskim.
Посібник для біженців з України.
Кожний українець, хто перетнув кордон з Польщею, може отримати номер ПЕСЕЛЬ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. Номер ПЕСЕЛЬ потрібен для вирішення справ у державних установах в Польщі. Отримати ПЕСЕЛЬ в Любліні можна на вулиці Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Ви можете отримати фінансову допомогу на кожну дитину до 18 років. за умови, що дитина проживає разом з одним із батьків і залишається на його утриманні. Допомога на виховання надається в розмірі 500 злотих в місяць на дитину. Більше інформації можна знайти на сторінці zus.pl. Українці, котрі повертаються додому в Україну, зобов'язані відмовитись від соціальної допомоги 500+. Це можна зробити онлайн на сторінці ЗУС або у відділенні. В Любліні працюють світлиці для дітей. Це місце, куди ви можете відвести своїх дітей, якщо ви зайняті або працюєте. Працівники потурбуються про ваших дітей. Зазвичай світлиці працюють з 10 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Перелік світлиць можна знайти на сторінці lublin.eu.
Пам'ятай.
Фірма MediMost створила проект poliklinika.zdorova.pl. Це соціальний медичний проект, створений з турботою про українців в Польщі. В рамах цього проекту українці зможуть безкоштовно отримувати медичні послуги в Польщі та отримувати рецепти на ліки в українській мові. Телефон для запису 536-536-983. Графік роботи інфолінії з понеділка по п'ятницю від 9 до 17 години. Громадяни України з інвалідністю та їх опікуни, які проживають в місті Люблін, можуть скористатись допомогою інформаційного центру для людей з інвалідністю. Там вам допоможуть і нададуть всю важливу інформацію. Центр знаходиться за адресою Томаша Зана, 38, кабінет 014А. Працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 16. Вам можуть надати більше інформації за номером 81-466-3083. Номер гарячої лінії допомоги в Любліні для біженців з України – це +48 533 391 569. Цю інформацію зібрала Анна Ковалова, Польське радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl. Пропозиції роботи для біженців українською мовою на сайті radiolublin.pl під синьо-жовтим банером.
Радіо Люблін. Слухай нас теж в технології DAB+.